Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Na lotnisku w Kruszynie koło Włocławka trwa modlitewna akcja Polska pod krzyżem. W tym momencie wierni adorują Najświętszy Sakrament. Wcześniej modlili się różańcem, odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyli w konferencjach. Po południu brali udział we mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, a wieczorem w Drodze Krzyżowej. Jak mówił podczas modlitewnego spotkania jego współorganizator Maciej Bodasiński, do Kruszyna przyjechaliby stanąć pod krzyżem i oddać Bogu wszystko.
Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć Tobie, Panie Jezu i Matko Najświętsza, że jesteśmy gotowi oddać Ci całe życie, wszystko, poświęcić wszystko dla Ciebie, Panie Jezu. Nic nie zatrzymywać dla siebie. I to jest dzisiejszy dzień. Stajemy pod krzyżem, żeby Panu Bogu wszystko oddać. I bardzo Was, kochani, zapraszamy do tego dnia, żeby wejść głęboko, bardzo, w każdą chwilę, w każdą sekundę, która tu będzie miała miejsce. Poświęcajmy ją Panu Bogu, skupmy się na modlitwie, nie dajmy się rozproszyć, wyłączyć my telefony najlepiej. Nie myślmy o innych sprawach, jest ja, Maryja, Kościół Święty, Jezus Chrystus, Krzyż.
Po południowej mszy świętej towarzyszyło uroczyste wniesienie relikwii Krzyża Świętego. W Eucharystii uczestniczyło ponad 60 tysięcy osób. Podczas niej na telebimach wyemitowano homilię świętego Jana Pawła II, wygłoszoną podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. Później słowo do wiernych skierował też ksiądz biskup Wiesław Mering. Ordynariusz włocławski podkreślał, że krzyż, którego przed laty kazał bronić nam święty Jan Paweł II, jest gwarancją życia.
Nasz papież, on sam, który kazał nam bronić krzyża od morza do Tatr, który kazał przyjmować dziedzictwo, któremu na imię Polska. Czy ktoś, kto był już wtedy świadomy, może zapomnieć tamtą scenę z Wielkiego Piątku, kiedy udręczony, umęczony, trwał jakby wtulony w krzyż Jezusa Chrystusa w czasie drogi krzyżowej, w której uczestniczył po raz ostatni na ziemi. Jak nam potrzebna jest ta nauka krzyża. Jak nam jest to potrzebne, żebyśmy przepraszali Boga za obrażanie Go na naszej polskiej ziemi, która przecież chrześcijaństwu zawdzięcza swoją postać.
We wspólnej modlitwie łączy się przeszło 1000 miejscowości z kraju i zagranicy. Wierni zgromadzili się m.in. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, gdzie są relikwie Krzyża Świętego. Organizatorami akcji Polska pod Krzyżem są diecezja włocławska i Fundacja Solo Dios Basta. W Łodzi odbyła się pierwsza z serii konwencji tematycznych PiSu. Spotkanie z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego poświęcone było wsparciu dla rodzin. Wicepremier, szef Rady Programowej PiSu Piotr Gliński wskazywał, że celem programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu. Podkreślił, że w centrum tego pomysłu programowego jest polska rodzina.
Chcemy budować i od 4 lat już budujemy Polskę nowoczesną, rozwijającą się coraz wydajniej, skutecznie, zaspokajającą potrzeby swoich mieszkańców, potrzeby polskich rodzin, a jednocześnie Polskę czerpiącą swe siły rozwojowe z polskiej kultury, historii, z polskich wartości.
Była premier Beata Szydło akcentowała, że od 2020 roku około 40 miliardów złotych rocznie będzie przeznaczane na 500+. Do tej pory, jak dodała, wydano na ten program około 80 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że dobra przyszłość dla Polski będzie tylko wtedy, gdy będzie przyszłość dla polskich rodzin, rodzin z dziećmi, docenianych właśnie m.in. poprzez program 500+. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przekonywał, że państwo zapewni dobrobyt polskich rodzin na poziomie zachodnioeuropejskim.
I stąd, szanowni państwo, ta nasza przemyślana i wpisująca się w tą koncepcję ekonomiczną polityka podwyższania płac także metodami administracyjnymi. Stąd te 3-4 tysiące płacy minimalnej. To nie jest żaden wyborczy pomysł. To nie jest żaden gest władzy wobec społeczeństwa. To jest potrzeba naszego rozwoju.
Jarosław Kaczyński zwracał też uwagę, że obecnie trwa atak na polską rodzinę. Zapewnił przy tym, że PiS stoi i będzie stało na straży polskiej rodziny. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w sobotę także na swojej stronie internetowej program wyborczy pod tytułem Polski model państwa dobrobytu. Ścieki w 100% trafiają do oczyszczalni Czajka. Instalacja w sobotę o świcie uzyskała zakładaną wydajność, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Stworzenie alternatywnego rurociągu to inicjatywa rządu. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni Czajka doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy była przepompowywana do oczyszczalni Czajka. Obecnie do oczyszczalni trafia całość zanieczyszczeń. Na budowę zgodziły się władze Warszawy, które jednocześnie wciąż zapewniały, że nie mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Można mówić o sukcesie, jednak to jest jedynie stan tymczasowy, zaznacza doradca prezydenta Andrzeja Dudy, były wiceminister środowiska Paweł Sałek.
Wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, dla żołnierzy, dla wszystkich pracowników Wód Polskich, Inspektoratu Ochrony Środowiska za to, że wszyscy stanęli na wysokości zadania i udało się tą sytuację dzisiaj zażegnać. Natomiast no, to jest tylko sytuacja tymczasowa i ona wymaga bezwzględnie konkretnej już naprawy i załatwienia sprawy finalnej, bo oczywiście dzisiaj te ścieki są zabezpieczone, już płyną bezpośrednio do oczyszczalni, natomiast to nie rozwiązuje problemu na przyszłość, co jest bardzo poważnym problemem w przypadku aglomeracji warszawskiej, że taki stan też nie będzie mógł zbyt długo trwać.
Już pod koniec sierpnia prokuratura z urzędu wszczęła śledztwo w sprawie awarii. W pierwszych dniach od awarii do Wisły trafiały 3000 litrów ścieków na sekundę. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął w sobotę udział w otwarciu 42. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Święto to jest najbardziej rozpoznawalną marką Skierniewic. Na wydarzenie składają się wielki kiermasz ogrodniczy, na którym oferowane są niespotykane nigdzie indziej odmiany kwiatów, owoców i warzyw oraz występy, koncerty i inne atrakcje. Zabierając głos podczas wydarzenia, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Skierniewickie Święto jest okazją nie tylko do zaprezentowania przez rolników ich plonów, ale także do podziękowania im za codzienną ciężką pracę na roli. Prezydent mówił też, że dzięki pracy polskich rolników mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe.
Dzięki ich trudowi, dzięki ich miłości do polskiej ziemi, do jej uprawiania, Polska, my wszyscy mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy pod tym względem krajem absolutnie i społeczeństwem samowystarczalnym. I za to wielkie dzięki, bo jesteśmy w stanie nie tylko sami dzięki produkowanej przez naszych rolników żywności wyżywić się i mamy tutaj bezpieczną sytuację, ale co najważniejsze, jesteśmy w stanie także i eksportować i eksport polskiej żywności, w tym właśnie warzyw, owoców i kwiatów jest coraz większy, wzrasta z roku na rok.
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podkreślała, że Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to jedno z tych wydarzeń, które mają wspólnotowy charakter. To jest takie święto, w czasie którego my, Polacy, chcemy być razem, bo czujemy i rozumiemy, że tym, co dobre, trzeba się dzielić, mówiła małżonka prezydenta. Na cmentarzu w Polmirach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni hitlerowskiej, do których doszło w Puszczy Kampinowskiej. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, w planie była też modlitwa ekumeniczna, apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów. Na uroczystości przybyli m.in. przedstawiciele IPN-u oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który zabrał głos podczas nich.
To właśnie tu w Palmirach została zamordowana elita polska. Te zbrodnie dokonywane były od wiosny 1940 roku do lata 1941 roku. A więc mniej więcej w tym samym czasie, w jakim Rosja sowiecka mordowała polskich oficerów w Katyniu. I jeden i drugi okupant równie brutalnie traktował szczególnie elity polskie, ale także zwykłych Polaków. Ginęli dlatego, że byli Polakami.
W Palmirach spoczywa około 2000 obywateli polskich. Zamordowali ich Niemcy w kilkudziesięciu masowych egzekucjach. Zbrodnia miała miejsce w latach 1939-1941. W Palmirach zginęli m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj i złoty medalista w biegu na 10 tysięcy metrów Janusz Kusociński. Wskutek niemieckiej egzekucji śmierć poniosło w sumie 1700 osób. W sobotę zaczęły obowiązywać nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej i przy elektronicznych transakcjach płatniczych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy. Na skutek regulacji inaczej zalogujemy się do kont internetowych. Nasza tożsamość będzie weryfikowana podwójnie. Częściej wpisywany będzie też kod PIN przy płatności kartą. Przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić realizację płatności bezgotówkowych. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk apelował na naszej antenie o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w pierwszych dniach obowiązywania przepisów.
Mimo tego, że mówimy o poprawie bezpieczeństwa, to ten okres najbliższy będzie najbardziej niebezpieczny, bo oszuści to wiedzą i być może właśnie w tych dniach będą próbowali od klientów wyciągnąć na przykład ich numery PIN-u. Bank nigdy się o to nie pyta. Jeżeli ktoś rozpoczyna transakcję drogą elektroniczną, no to wtedy może pojawić się SMS-em, ale jeżeli on zainicjował tę transakcję, tak, pytanie o ten PIN drogą elektroniczną. Ale nie trzeba reagować na jakieś właśnie maile, że to bank teraz życzy sobie, żebyśmy mu podali swój PIN i tak dalej. Banki tak się nie zachowują.
Unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych objęła wszystkie kraje wspólnoty. Wprowadzenie zmian w Polsce jest możliwe dzięki noweli ustawy o usługach płatniczych z 20 czerwca 2018 roku. Zgodnie z nią banki i inne instytucje finansowe miały czas na wdrożenie przepisów do 14 września. W toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II zakończyło się w sobotę ogólnopolskie sympozjum poświęcone wdowom konsekrowanym. Na dwudniowe spotkanie pod tytułem Tożsamość wdowy konsekrowanej złożyły się wspólna modlitwa, rozmowy wdów na temat formacji duchowej, konferencje i dyskusja panelowa. O tym, jaką wartość wnoszą do kościoła wdowy konsekrowane, mówi ksiądz Jerzy Gołębiowski, wikariusz biskupi diecezji warszawsko-praskiej od życia konsekrowanego i członek podkomisji KEP do spraw indywidualnych form życia konsekrowanego.
Kiedy godność kobiety, szczególnie też godność wdowy, jest niejako poniżana, przekreślana, deprecjonowana, to właśnie wdowy konsekrowane, które niejako trwając w wierności swojemu mężowi, którego spotkają po śmierci, chcą dochować wierności i tę miłość, która można powiedzieć po ludzku umarła do męża. One niejako przetwarzają w miłosierdzie, stają się matkami dla tych wszystkich, którzy są wokół nich. Poprzez modlitwę i swoje miłosierdzie są wielkim skarbem Kościoła, ponieważ mogą zatroszczyć się o tych wszystkich, którzy stają się ich dziećmi, którzy są wokół niej.
Sympozjum poświęcone wdowom konsekrowanym rozpoczęło się w toruńskim sanktuarium w piątek i trwało do sobotniego popołudnia. To były wiadomości w Radiu Maryja.